Dzień dobry, Dorota Sokołowska. Dzisiejsza wersja lokalna jest nieco inna. Jesteśmy tuż przed Wigilią i świętami i chcielibyśmy zaprosić Państwa na drogę, drogę do przebaczenia. Pandemia pokazuje, że nasze życie jest kruche i czasami nie ma drugiej szansy. Żeby nikt z nas nie zasiadał do wieczerzy z ciężkim sercem z powodu nieprzebaczenia, chcielibyśmy dzisiaj namówić do uporządkowania relacji. Będzie nam dużo lżej. Do 14 spróbujemy powiedzieć, jak to zrobić. Zatem zaczynamy. W Słowniku Poprawnej Polszczyzny pod redakcją nieocenionego profesora Doroszewskiego, wydanego w 1973 roku, nie ma słowa przebaczyć ani wybaczyć. Są za to inne hasła. Zemsta, krzywda, nienawiść. Przebaczenia zabrakło, bo słownik może obejść się bez tego terminu, ale życie już nie. W życiu bez końca potrafimy wymieniać naszych krzywdzicieli i nie wychodzić z tego stanu nieprzebaczenia. Bogdan Wojciszka i Wiesław Baryła od lat opisują zjawisko, które nazywają polską kulturą narzekania. Jej centralnym elementem jest takie poczucie krzywdy, bo aż 70% Polaków uważa się za skrzywdzonych. Przez rząd, przez nowobogackich, przez nowy porządek społeczny, ale także przez los, przez dalszą rodzinę i rodzeństwo. Źródeł naszej krzywdy dopatrujemy się zwykle poza sobą, przede wszystkim w działaniach innych ludzi. Sądzimy, że inni powinni nam zadośćuczynić. W poczuciu krzywdy tworzymy więc krótsze lub dłuższe listy zdarzeń, które trzeba pomścić i ludzi, którym nie wolno wybaczyć. Boimy się, że przebaczając, zwolnimy winowajców z odpowiedzialności. Ale może czasami trzeba puścić wolno tych, którzy powinni gnić w więzieniu naszej pamięci krzywd? Potwierdzają to nasi słuchacze i im na początku programu oddajmy głos. To Iwona i Daniel.
Ja nieraz jak się pokłóciłem z żoną, to czasami krew zalewa, ale patrząc na Jezusa też przebaczam i staram się tak robić.
A czemu to jest takie trudne?
Dlatego, że złość, duma, buta, pycha bardziej skłania ku temu, żeby potępić, a nie do przebaczenia.
Czy miałeś taką sytuację, w której trudno było komuś przebaczyć?
Tak. Mój kierownik, który mnie prześladował w pracy bardzo długo, bardzo dużo nerwów, powodowało, że nie mogłem mu przebaczyć. Ale potem, jak poznałem Pana Boga, jak doświadczyłem Jego wielkiej miłości, to od razu pierwsza myśl była, żeby Jemu przebaczyć.
I poszło?
Tak. I to w dziwny sposób, ponieważ nie miałem z nim kontaktu, nie miałem do niego numeru telefonu, więc zaprosiłem go do grona znajomych na Facebooku. Po paru miesiącach napisał mi prywatną wiadomość, że odczytał to jako forma przebaczenia i mi podziękował za to. Wydawało mi się na początku głupim pomysłem, ale nie miałem innej drogi, żeby mu jakoś pokazać, że mu przebaczam, więc zaprosiłem go po prostu do grona znajomych.
Długo chyba przebaczałam najbardziej sobie. Gdzieś tam jakieś sytuacje w moim życiu skłaniały do tego, że podejmowałam jakieś takie może niewłaściwe decyzje. I w momencie, kiedy Pan Bóg dotknął mnie nawróceniem, to tak widziałam tą moją przeszłość i tak się zastanawiałam, że gdzieś tam popełniłam błędy i trudno mi było wybaczyć. Pan Bóg dotknął też mnie taką łaską pokoju. To trwało dosyć długo.
Mówisz o Bogu, to znaczy, że bez Jego pomocy jest trudno przebaczyć?
Bez Jego pomocy myślę, że nie jesteśmy w stanie przebaczać, ponieważ gdzieś jest jakaś pycha, jakaś taka samowystarczalność. Natomiast Bóg pochyla się nad każdym.
A kiedy obserwujesz swoich znajomych, to dużo jest takiego podziału pomiędzy egoistycznego jakby narzucania swojej woli?
Akurat jest taki czas właśnie określania się, po której jesteś stronie, bo czasem ludzie idą za Bogiem, ale w momencie takiej sytuacji, kiedy trzeba naprawdę stanąć, opowiedzieć się, czy jestem za, czy nie, to gdzieś miękną. Ja myślę, że też parę razy miałam takie przypadki w swoim życiu, że gdzieś do końca nie potrafiłam jak gdyby powiedzieć tak, idę za Jezusem bez względu na to, co się będzie działo, czy ktoś będzie się ze mnie śmiał, czy nie. No to też mi kosztowało jakiś czas, żeby mogła tak popatrzeć. Natomiast no, widzę bardzo dużo wśród swoich znajomych też osób, którzy się nawrócili naprawdę i myślę, że mimo tego, że ten świat jest taki teraz dwubiegunowy, to dużo ludzi idzie jednak za Jezusem i coraz bardziej głosi Go w środowiskach, w których jest.
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy on uświadamia sobie, że jest coś do załatwienia?
To jest tak, jakby ktoś zdejmował ciężar z twojego serca. Pamiętam, jak jak byłam na rekolekcjach Jamesa Maniakala i on powiedział takie słowa, że aby iść za Bogiem, trzeba przebaczyć sobie, Bogu i ludziom. I to było dla mnie takie niezrozumiałe, ale wtedy widziałam, jak on pięknie głosi, jak wokół niego są ludzie, którzy są radośni, którzy są tacy naprawdę blisko Boga. Czułam tą taką właśnie obecność Bożą wśród nich i też zapragnęłam tak iść. Na przerwie pamiętam, podjęłam taką decyzję, że zadzwonię do kilku osób i po prostu im przebaczę. Przebaczenie to nie dzieje się od razu, ale to też jest taka wola. No i ja tą wolę serca w jakiś sposób wykazałam i myślę, że Pan Bóg już zrobił resztę.
A co oni zrobili, kiedy usłyszeli Ciebie w słuchawce?
Zdziwili się bardzo, ponieważ zadzwoniłam do nich i zwyczajnie powiedziałam przepraszam. I to było coś niesamowitego, bo oni też powiedzieli, że właściwie nie mają do mnie żadnego żalu, ale gdzieś wiedziałam, że muszę z głębi serca jednak od siebie pierwsza ten gest wykonać.
Sobie pomóc.
Tak, właśnie. Te gesty dobroci i takiej miłości to są gesty, które nas wydobywają z ciemności. Mi się wydawało, że ja to robiłam może z jakiejś filantropii, a teraz z perspektywy wiem, że te gesty takie dobroci, gesty miłości wydobywają mnie właśnie z takiej ciemności, zalęknienia, że coraz więcej też jest pokoju w sercu, właśnie dzięki przebaczeniu.
W wersji lokalnej dzisiaj droga do wybaczenia. Mówi się, że można przebaczyć, kiedy ma się dobrego terapeutę, który pokaże, jak to zrobić. Ksiądz dr Dariusz Sokołowski, proboszcz parafii Matki Kościoła w Białymstoku, podkreśla, że to nie jest łatwe, ale konieczne do tego, żeby poczuć się lepiej.
Z pewnością nie jest to łatwa droga i przebaczenie jest też pewnym procesem, czasami długotrwałym. Dla jednych może łatwiej w pewnym momencie właśnie przebaczyć i z serca, szczerze. Czasem wymaga to dłuższej modlitwy, a nawet postu. Zależy właśnie od zranienia też. Czasem pada niewłaściwe słowo, czasem jakiś gest, który na lata gdzieś pozostaje w pamięci, w sercu. No i trudno jest przebaczyć, ale jest to możliwe.
A czy ksiądz w swojej posłudze kapłańskiej miał przypadek, że ktoś przyszedł, ksiądz mu podpowiedział, jak to zrobić, a potem przyszedł i powiedział, że to się udało?
Z posługi kapłańskiej wiele było takich sytuacji, takich właśnie radosnych, kiedy ktoś powrócił z taką dobrą informacją, że tam zawalczyło to przebaczenie i tak jak pani wspomniała, to się udało. Nie było to łatwe, ale efekt był właśnie pozytywny bardzo.
Czy mówili o swoich uczuciach? Co się dzieje, kiedy przebaczymy?
No myślę przede wszystkim, że odczuwamy taką radość i wdzięczność. Też umiejętność takiego pogodzenia się ze sobą, bo to są naprawdę bardzo różne sytuacje. Są konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, które sprawiają proces przebaczenia, ale jeśli to się dokona, no to jest taka radość, przede wszystkim pokój w sercu, tak, bo nieprzebaczenie rodzi w sercu wiele niepokoju, czasem niepotrzebnie na długie lata.
Ksiądz spotyka się z takimi osobami, które już próbowały wszystkiego i nic.
Tak, myślę, dla człowieka wierzącego podstawowym źródłem jest Boże przebaczenie i z tego powinno wyrastać też nasze ludzkie, że kiedy my przystępujemy do sakramentu pokuty, Bóg nam przebacza, kapłan jest pośrednikiem i dlatego też powinniśmy ciągle uczyć się przebaczenia sobie nawzajem. Pan Bóg buduje na naturze i czasem trzeba sobie pomóc przez właśnie innych ludzi, specjalistów, również psychologów.
A czy ksiądz proboszcz miał taki przypadek, że coś było trudno wybaczyć komuś?
Mnie osobiście tak. Nie pamiętam w tej chwili, raczej nigdy nie noszę w sobie jakichś takich, czy ran. Staram się szukać przebaczenia, jeśli nawet oczywiście nie staje się to od razu, to modlić się w intencji i tej osoby, której powinienem przebaczyć, no i za siebie, żeby miał taką siłę też.
Czasami nie da się, jeżeli coś się dzieje bardzo złego, na przykład, nie wiem, odchodzi ktoś bardzo bliski, zdradza, nie wiem, bije, krzywdzi po prostu, że to przebaczenie jest ogromnie trudne.
Przebaczenie jest ogromnie trudne, zwłaszcza wobec tych osób, od których oczekujemy miłości, akceptacji, zrozumienia i też przebaczenia. I tak jak wspomniałem na początku, czasem jest to bardzo długi proces. Ale z drugiej strony, jako ksiądz, ale jako człowiek wierzący też zawsze zachęcę i mówię, że skoro Bóg nam przebacza i tego nas uczy, trzeba przebaczyć.
I takie święta jak Boże Narodzenie, to są dobre momenty, żeby zastanowić się, czy nie mamy z kimś na pieńku zbyt długo.
No na pewno mówimy o świętach rodzinnych, świętach pełnych miłości, też miłości przebaczającej. Więc jak najbardziej to jest wspaniała okazja, żeby się pogodzić ze sobą, ze swoimi bliskimi. No właśnie, żeby też przeżyć w pokoju serca ten czas Bożego Narodzenia.
Mówił ksiądz dr Dariusz Sokołowski, proboszcz parafii Matki Kościoła w Białymstoku. Za chwilę sprawdzimy, jak motyw przebaczenia wygląda w kulturze. Przebaczenie to jest popularny motyw kultury. Widzimy go w Biblii, ale także i w literaturze powszechnej. Bohater, przebaczając, pokazuje swoją wielkość, wspaniałą myślność, a jego postawa zasługuje na pochwałę i na śladownictwo. Właściwie chyba od najmłodszych lat jesteśmy uczeni tego, żeby przebaczać. Dlaczego tak trudno jest nam zastosować to zatem w praktyce? Mówi literaturoznawca Marek Kochanowski.
Dlatego, że to jest jeden z jak gdyby kanonicznych tematów, począwszy od mitów i od tematyki biblijnej. Weźmy motyw syna marnotrawnego, który potem pojawia się w wielu opowieściach, aż do dzisiejszych wątków popkulturowych. Cały serial Sukcesja na HBO przecież jest zbudowany na przebaczeniu. Całe Gwiezdne Wojny i na przykład stosunek Luke'a Skywalkera do Vadera jest zbudowany na przebaczeniu, ale też i weźmy chociażby naszą literaturę. Przecież Wokulski co chwila wybacza Izabeli jakieś takie skoki w bok różnego rodzaju. Albo jeszcze wcześniej weźmy Jacka Soplicę, który przecież zabił Choreszkę, a to przebaczenie również jest mu dane. Więc my jesteśmy cały czas chyba w takim schemacie różnego rodzaju zbrodni, winy, a potem i przebaczenia, bo jakoś by to się nie toczyło do przodu.
Ale czy to chodzi o to, że dobro zwycięża? Czy chodzi o to, że to jednak przebaczenie, które niesie też ulgę?
W samym motywie przebaczenia jest dobro, co też nie jest łatwe, bo przecież Herbert pisał, że to nie jest jak gdyby nasza percepcja, żeby wybaczać. No ale z drugiej strony w tej nauce Jezusa jest nadstawienie drugiego policzka, tak? Więc samo słowo przebaczenie niesie za sobą jakieś dobro, bo gdybyśmy nie przebaczali, to co dalej?
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, mówimy.
Albo kto jest bez grzechu, prawda? Więc to cały czas gdzieś tam trwa. Bardzo trudno jest wybaczyć. Nie każdemu potrafimy też wybaczyć. No ale też jest jakaś taka terapeutyczna, gojąca natura czasu, że to wybaczenie w pewnym momencie przychodzi. Myślę, że nie można na siłę w sobie konstruować przebaczenia. Trzeba poczekać.
A czy ma pan taki przykład też ze swojego życia, kiedy pan obserwował albo był świadkiem momentu, w którym widziało się ogromną ulgę właśnie, kiedy ktoś podał sobie rękę po długim czasie na przykład nierozmawiania.
Kiedyś brałem udział w kursie negocjacji i pani trenerka, pierwsze pytanie, jakie nam zadała, to było pytanie, czy mamy dzieci. Powiedzieliśmy, że tak, więc ona powiedziała, że jesteśmy mistrzami negocjacji, bo dzieci nie wystawi się za drzwi, tylko cały czas sobie wybaczamy. Cały czas musimy dojść do kompromisu, bo wybaczenie, przebaczenie to jest kompromis. Więc myślę, że wielokrotnie, jeśli się godziliśmy w rodzinie i podawaliśmy sobie ręce, to czuliśmy ulgę. No to też jest forma przebaczenia.
Już za chwilę porozmawiam z Iwoną Mitzner, psychologiem, psychoonkologiem, psychodietetykiem i terapeutką. Dzisiejszy program nazywa się Droga do Przebaczenia, bo wydaje mi się, że to nie jest taki moment, w którym przebaczamy i to się dzieje, tylko to jest proces. Dlaczego tak trudno jest nam zdecydować się w ogóle wejść na tą drogę?
Może dlatego, że nam trudno się przyznać, że ktoś nas rani. Może tak. Wybaczanie jest też takim procesem, że my musimy się przyznać, że doznajemy krzywdy sami przed sobą, a to jest bardzo trudne. Bo z tym wybaczaniem to jest tak, że łatwiej nam wybaczyć coś, co jest takie, może banalne to nie jest to słowo, coś, co jest lżejsze. To z tym dajemy sobie radę. Jak ktoś nam nie wyniesie śmieci, nie umyje talerza, no to wybaczymy. Natomiast jak dochodzi do takiej sytuacji, kiedy już ktoś przekracza nasze granice, to już wtedy o to wybaczenie jest znacznie, znacznie trudniej.
Ale ta droga mnie interesuje. Jak sobie poradzić na tej drodze?
No właśnie, czy to wybaczenie jest konieczne zawsze? Czy my zawsze powinniśmy wybaczyć? To jest bardzo ciekawe pytanie. Tak nas uczy. Trochę religia, trochę jesteśmy tak wychowani, że zawsze należy, że to jest takie bardzo poprawne.
Mówi się nawet, że jak wybaczysz, to lżej ci się żyje, że odpuścisz.
I to jest prawda. Natomiast wydaje mi się, że też takie trochę osobliwe jest, bo nie każdy jest taki gotowy i zdolny do tego, żeby wybaczyć. I to też tak można żyć, że się nie wybacza. Albo możemy sobie dać trochę czasu. Z tym wybaczeniem to jest tak, że chcielibyśmy, żeby to się działo od razu. Natomiast czasami też dojrzewamy do tego i mamy gotowość w sobie, żeby rzeczywiście wybaczyć. I to potrzeba czasu, naprawdę, na zmianę.
Jak pani pracuje ze swoimi pacjentami, to od czego pani zaczyna taką terapię?
No może nie od razu od wybaczenia. Najpierw musimy zobaczyć, czego dana osoba potrzebuje, w jakiej sytuacji jest, jaki jest ciężar tego, czego ona doświadcza. I dopiero potem na kolejnych etapach rzeczywiście przychodzi taki moment, żeby coś za sobą zostawić. I to jest właśnie to wybaczenie. To jest takie zostawienie, zdjęcie jakiegoś ciężaru, żeby nam po prostu żyło się lżej.
A czy waga tego, co mamy wybaczać, zawsze jest ciężka? Czy też na przykład są osoby, które nie umieją sobie poradzić z drobnymi rzeczami?
Zdecydowanie tak. Czasami lęk powoduje to, że my sobie wyobrażamy, że coś jest takie straszne do wybaczenia, ale potem się okazuje, że jak już się na to decydujemy, nazwiemy uczucia i emocje, jakie przeżywamy, to rzeczywiście to, jak już odpuścimy, to okazało się, że to nie było takie straszne.
Czy zawsze potrzebny jest terapeuta, który usłyszy trochę nas z boku?
Terapeuta się przydaje. To jest taka osoba, która może rzeczywiście zawodowo pomóc, ale to mogą być też inne osoby. Mogą być to osoby z bliskie, mogą być to przyjaciele, z którymi się rozmawia o tym, co kogo boli. Też czasami się pyta, jak ty sobie radzisz w danej sytuacji. To też jest dobre źródło wiedzy.
Rozłóżmy te rzeczy do wybaczenia, te sprawy, z którymi pani się styka jako psycholog, jako terapeutka. Z czym ludzie najczęściej mają problem, jeśli chodzi o wybaczenie?
Jeżeli pracuję jako interwent kryzysowy, to już są takie rzeczy do wybaczenia bardzo, bardzo trudne, bo to jest doświadczenie krzywdy, takiej osobistej, i to wymaga bardzo dużej ilości pracy. Natomiast jeżeli są to osoby młode, to już tutaj jest troszeczkę inaczej, bo i ta skala problemów u nich przeżywanych i doświadczeń też jest inna. I te wybaczanie to przeważnie dotyczy mamy, taty, jakichś sytuacji związanych z relacją, z jakimś napięciem, z jakimś trudnością, z pierwszymi miłościami, z zawodami.
To jest zresztą bardzo silna relacja i taka częsta pewnie na terapiach związek córki z matką.
Zdecydowanie tak. I jeszcze taka myśl mi przyszła do głowy, że ludzie bardzo często się zmagają z pytaniem, jak ktoś może. I to jest właśnie taka ta trudność, że trudno jest wybaczyć, bo my nie mamy tego zrozumienia, że ktoś mógł postąpić wobec nas właśnie tak. To bardzo często słyszę właśnie w relacjach z innymi osobami.
No właśnie, bo dziecko wychowuje się w rodzinie toksycznej, w rodzinie, która go krzywdzi fizycznie, po prostu biją go rodzice. I wtedy ta forma wybaczenia jest możliwa?
To jest takie bardzo ciekawe, bo to tak bezpośrednio wybaczyć to się nie da. Czasami po wielu, wielu latach można rozumieć trochę sytuację inaczej. Z perspektywy dziecka wybaczyć to, że rodzic bije, jest trudno, bo ona ma taką dużą na to niezgodę. Natomiast z perspektywy osoby dorosłej, która tego doświadczała, już jest troszeczkę inaczej. Po prostu szerzej spojrzeć na dany temat.
Mówiła Iwona Micner, psycholog, psychoonkolog, terapeutka. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Rozmawiamy dzisiaj o przebaczeniu, a właściwie o drodze do przebaczenia, bo wydaje mi się, że wiele osób stoi przed tą drogą i nie wie, czy powinno pójść. Wiele osób zatrzymuje się na tej drodze, bo nie umie przepracować. Na pewno są szczęśliwcy, którzy dochodzą do końca i czują właśnie, że ciężar spada im z pleców. Mhm. Czy są jakieś takie kroki, jak 12 kroków przy wychodzeniu z alkoholizmu, czy w psychologii są kroki, które pozwalają nam iść przez tą drogę do wybaczenia?
Na pewno świadomość pomaga w tej sytuacji. Pierwsza decyzja i przyznanie się do tego, co się czuje, to jest bardzo ważne, że to jest naprawdę ból. I kiedy już się przyznamy, to dużo łatwiej jest nam wtedy podejść do tematu wybaczania. Także najpierw to jest taka praca własna nad sobą, a dopiero potem to jest takie skierowanie się emocjonalne w kierunku drugiej osoby.
Wyobraźmy sobie, że słucha nas w tej chwili ktoś, kto ma brata, który go kiedyś skrzywdził, a może nawzajem się skrzywdzili i właściwie tęskni do niego, bo na pewno myśli o nim często, ale myśli sobie też, że nie wyciągnie pierwszej ręki.
To bardzo trudne pytanie. Nie ma na to takiej jednej odpowiedzi, bo to jest takie budowanie jakiegoś ogólnego schematu. Wybaczanie i ten proces to jest taka dość indywidualna sprawa. I jakbym miała podpowiedzieć tej osobie, to możemy popatrzeć na to z perspektywy czasu, bo my mamy takie przeświadczenie, że życie to jest taki czas nam dany i nie znamy tego końca. Natomiast możemy się bardzo zdziwić, bo pojawi się sytuacja w życiu, kiedy nam się bardzo ukróci. I jakby ta osoba, która nosi w sobie krzywdę, popatrzyła z perspektywy czasu, że też może nie wiedzieć, ile jej tego czasu zostało. Może warto jednak teraz przynajmniej zadzwonić i zapytać, jak się ta dana osoba ma, bo jutra może nie być.
Zaczęłyśmy od tego momentu, że rodzice krzywdzą dzieci, ale tych takich skrzywdzeń jest znacznie więcej. Jak ktoś sobie ślubuje i nagle po prostu jedna strona odchodzi.
Do miłości nikogo zmusić nie można. Czasami ludzie podejmują decyzję dotyczącą rozstania i idą w zupełnie inną stronę. To jest bardzo trudne, żeby życzyć im wszystkiego najlepszego, ale oni też mają do tego prawo. Natomiast my właśnie w tym bólu bardzo często tak się otulamy i staramy się tej osobie życzyć tego, co by było najgorsze. Bo ja też pracuję z osobami, które są w sytuacjach okołorozwodowych i wiem, jak dużo bólu kosztuje rozwód, jak dużo żalu i poczucia straty, i wiem też, że jeżeli te osoby dorosłe, które się rozwodzą, mają dzieci i z perspektywy dobra dzieci potrafią się między sobą porozumieć, to jest to, co mogą zrobić najlepsze zarówno dla siebie, jak i dla nich. I naprawdę to się czasami zdarza.
A czy ma pani sposób na to, żeby te dwie zwaśnione strony zrozumiały, że dobro dziecka jest najistotniejsze i że to przebaczenie może się odbyć później, ale na początku niech będzie przynajmniej jakaś próba takiego zracjonalizowania problemu?
Próbuję, rozmawiam, apeluję, pokazuję szkodliwość działania, pokazuję korzyści, jak jak mogłoby być, gdyby postępowali inaczej. To są takie metody i no niestety muszę się przyznać, że na już kilkuletnią pracę w tym obszarze poznałam tylko jedno małżeństwo gotowe do tego, żeby pozostawić swoje urazy poza obszar dzieci. Ale byli. Ale byli.
I chciałam z panią jeszcze poruszyć temat przebaczenia samemu sobie.
Umiemy patrzeć na innych, to jest dużo łatwiejsze. Umiemy im doradzać i wiemy, co powinni zrobić, a bardzo często jest tak, że nie chcemy zupełnie popatrzeć na siebie. Nie chcemy się nad sobą pochylić. Nawet kwestia tego, jak do siebie mówimy. Czy mówimy do siebie w kategorii oceny dokładnie, tak? Jedziemy z jakąś tam oceną, czy mówimy, no przecież mi się to przydarza, no przecież to jest takie normalne, nie? Ale z kolei, jak coś tam zapomnimy, to może będzie jakaś inna nowa możliwość, może pojadę inną drogą, zobaczę coś ciekawego. Także to jest właśnie to, jak do siebie mówimy, jest bardzo ważne. No i kwestia wybaczenia sobie, to też wracamy do tego poczucia, żeby nie uciekać od wydarzenia, od zdarzenia, od bólu, tylko żeby się z nim zmierzyć, żeby go zobaczyć, żeby skonfrontować. I jak już będziemy mieli to wydarzenie i wtedy zobaczymy, jaki ładunek emocjonalny czujemy, jakie emocje, jakie nazwiemy, to wtedy już nam będzie łatwiej do tego, żeby sobie wybaczyć.
A czego najczęściej sobie nie wybaczamy?
Decyzji, tego, że się czegoś nie zrobiło, to jest tak bardzo często, wybrzmiewa, chyba tak, takiego braku odwagi w życiu.
To jest chyba jakieś bardzo trudne, ponieważ musimy spojrzeć na kogoś, z kim jesteśmy, czyli na samych siebie i zmienić to, a wyjście z nawyków, które mamy, jest też bardzo trudne.
Zależy, jak patrzymy na życie, bo na samą zmianę, tego, co nam życie przynosi, przecież ono jest jedną wielką niespodzianką. Natomiast jeżeli widzimy, że coś powinno być zmienione i traktujemy to jako szansę, to mamy więcej motywacji do tego, żeby to było dla nas dobre. Natomiast jeżeli coś się zdarzy i traktujemy to jako stratę, to jest to dla nas przykre i ciężkie, więc to też dużo pracy własnej jest w tym, żeby odpowiednio interpretować to, co nas w życiu spotyka.
My bardzo często zarządzamy emocjami, które nami kierują, zamiast faktami.
To bardzo właśnie ciekawe. Racjonalna terapia zachowania o tym mówi. Żebyśmy umieli to rozdzielić, żeby był ten element dotyczący wydarzenia, żeby były też oddzielnie myśli, które dotyczą tych faktów i potem uczucia, emocje, jakie są z tym związane. I tak jak właśnie pani powiedziała, że te emocje to jest taki ten kołtun, który najbardziej nas miota, ale jakbyśmy popatrzyli na te fakty, jakbyśmy tak sobie odpuścili trochę ten świat tych emocji, to byśmy zobaczyli, że przez te emocje nie widzimy wielu innych możliwości, a tylko się trzymamy tego bólu. A tu się okazuje, że to wydarzenie, to ono się wydarzyło, bo być może coś, czego my nie chcemy zobaczyć.
Albo coś, co sobie dodaliśmy, bo przecież też czasami jest tak, że ludzie tworzą takie historie, które warto by było skonfrontować, więc może tuż przed Wigilią, bo dzisiejszy program jest tuż przed spotkaniem wigilijnym, dla wielu osób też pewnie samotny i smutny. No chcielibyśmy dać dobrą radę, prawda? Co powinniśmy zrobić?
Kierować się miłością, miłością do siebie i do innych ludzi.
Czyli jeżeli dawno nie dzwoniłem do swojego brata...
Zaryzykuj.
Jeżeli nie akceptowałem decyzji mojego dziecka...
Nie tworzyć konfliktów, a powiedzieć o tym, co się do danej osoby czuje, bo to zbliża ludzi. Mówienie o tym, co się czuje.
Ludzi zbliża mówienie o tym, co się czuje. To jest właśnie ten moment, w którym możemy się zastanowić, komu chcemy i możemy przebaczyć. Może zatem to jest właśnie ta chwila, żeby wyciągnąć telefon, wykręcić numer i powiedzieć komuś, z kim dawno nie rozmawialiśmy, przepraszam. Ta wyciągnięta ręka może być schwycona w podziękowaniu, a jeżeli nie, to i tak poczujemy ulgę. Zatem odwagi. Dziękuję bardzo za spotkanie i życzę Państwu dobrej drogi do przebaczenia. Dorota Sokołowska.